Hello, Bujdrogi!
Hello!
Jak zacząłem tego trzciniaka googlować...
Tak.
Słyszałem, Bartek mówi googlać.
Googlać.
Googlać. I myślę, że to osłabia jego kandydaturę do Hall of Fame. Przynajmniej w mojej opinii. Ja mam głos, jeśli chodzi o Hall of Fame podcastów. Trzciniak to też jest ryba. Słyszałeś o tym?
Nie.
A widzisz, taki węgorz mi się wyłonił tutaj.
Aha.
W sensie nie, żebym się jakoś przestraszył, ale trzciniak to też ryba, więc trzciniak to też ptak. Ryby głosu nie mają, więc użyliśmy ptaka na końcu. Mój drogi, nie przedłużając, żebyśmy dzisiaj nie popadli w jakieś zbyt duże odchylenia od...
To jest niemożliwe.
Wiem, to jest niemożliwe. Już to jest 50. sekunda odchyleń. Mamy dzisiaj, ja myślę, że nawet 5 tematów.
O!
Tak, 5 tematów. No, 4 to są takie dosyć typowe. Jak można się domyślić, chodzi o półfinały konferencji. A piąty...
Jeden jest zupełnie nietypowy. Lakers.
Kompletnie nietypowy temat. Odstający, odbiegający zupełnie temat. Mój drogi, więc gdzie chcemy zacząć? To jest pytanie. Czy chcemy zacząć od meczów w ostatniej nocy?
Od serii? Zacznijmy może od tego, co się wydarzyło dzisiejszej nocy. Proszę.
Philadelphia 76ers pokonała Toronto Raptors w meczu koszkówki NBA. W szóstym meczu półfinału konferencji wschodniej 112-101.
Ale ten wynik nie oddaje tego, chyba taki, to był blowout. No. I to taki ciężki blowout.
No taki długi, kontrolowany. Jak...
Długi, taki wyciągnięty, wiesz, no jak nogi Wandy Panfil.
Nie miała tak długich nóg Wanda Panfil.
Nie?
To ona nie była wysoką chodziarką.
Jakie były najlepsze nogi biegaczek, jak pamiętasz? Na pewno były czarnoskóre. No
nie, nie. Rosyjska na 800 metrów. Nie, i Sinbajewa, to ona w inny sport uprawiała. Ja mam ją przed oczami. Nie tak dawno temu. Nie przypomnę sobie. Nie, no najlepiej. Aha, z takich nogi, ale bo tak, oczywiście są jeszcze nogi, bo powiedziałeś biegaczek. Ja pomyślałem o jakichś długich dystansach. Florence Griffith Joyner nogi. I
ale nie, ona miała takie raczej krótkie umięśnione, to nie było nic ładnego.
Merlin Ottey, o niej pomyślałem.
Merlin Ottey, a Marion Jones? Nie, Marion Jones też miała.
Marion Jones był Seanem Marionem.
Dobrze.
Merlin Ottey, jej nogi. Tak.
Okej. Okay.
No.
Okay. Dobrze. No dobrze.
Pytanie, odpowiedź.
Wyciągnęliśmy się w Merlin Ottey i Jimmy Buckets.
Jimmy Butler. Wiesz co, ja mam jeden take po tym meczu, taki, że mam ochotę krzyczeć po raz pierwszy w tych playoffach na trenera. Będę krzyczał.
A tak, już widziałem.
Widziałem. Tak, bo będę krzyczał, bo mówię.
Dlaczego on tego nie robi? Nawet nie próbujesz!
Nawet nie próbujesz, Brett. Chodzi o to, że zobacz, ten mecz, przeciętny mecz Embiida. Trzecia kwarta, dwa bloki na Kawaju, ale ten pierwszy blok na Kawaju, jak się Kawaj go przestraszył, to był ten moment, w którym widać było, co Kawhi myśli na końcu o tym Embiidzie pod koszem. Co poszedł na niego z lewej strony, sam na sam, poszedł do góry i piłka mu wypadła z ręki. Wypadła mu z ręki przed pójściem na sad, wypadła mu z ręki, dlatego że pomyślał. Kawhi pomyślał. To było niesamowite, że Kawhi pomyślał i Kawhi się czegoś przestraszył. I...
Nie wiem, bardziej niesamowite jest to, że piłka mu opuściła rękę.
No mówię właśnie o tym. Ona tak mu po prostu nie wypadła, mój drogi, dlatego że robił właśnie kanapkę z masłem dziecku siedzącemu w pierwszym rzędzie w Wells Fargo Center. Ona wypadła mu z ręki, bo pomyślał o tym, kto jest przed nim. Tak to działa. Za minutę później tym razem był już czysty blok Embiida na Kawaju. I nawet w takim średnim meczu Embiida jest plus 40 na boisku, ale nie chodzi o to, że Embiid jest plus 40, czy jak dobry jest, niedobry jest, jest chory, ewidentnie niezdrowy, grana może, wiesz, na 2 z plusem, jak na swoje możliwości w ataku, zwłaszcza, ale nie chodzi o te minuty, właśnie, bo to jest szum. Ja go stwarzam. Philadelphia jest minus 97 w 96 minut tej serii, gdy nie ma na boisku Joela Embiida. Minus 97, co minutę jest minus 1. To jest i w każdy, to się dzieje w każdym meczu. W tym meczu to się działo nieprawdopodobnie. Gdy Embiid schodził z boiska, to od razu był run 10-0 dla Toronto. Greg Monroe nie grał, wreszcie powinien przestać być grać, ale za to wrócił Boban Marjanović ochoczo do rotacji. I pal licho, jak ci ludzie grają, czy grają dobrze, czy grają niedobrze, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że Brett Brown nawet nie spróbował w tej serii przez ani minuty wyjść na boisko niższym ustawieniem. Zobacz na Toronto. Toronto musi się naginać w tej serii. Oni grają i baką razem z Markiem Gasolem od jakichś 3 meczów, bo muszą. Bo Siakam doznał kontuzji, dlatego że muszą troszeczkę podwyższyć zespół. Nie mają Anunobiego, więc nie mogą grać Anunobim na niskiej skórce.
Ale przepraszam, ja tak zadam tylko takie pytanie, no? Które będziesz dalej elaborował, ale czy jak Filadelfia nie zejdzie niżej, to Toronto nie będzie łatwiej?
Ale nie wiem. Chodzi o to, że Brett Brown nie spróbował.
A, nie spróbował.
Rozumiesz?
Rozumiem.
Bo nie wiadomo. Natomiast wiadomo już od, i to się dzieje, bo to mówię, to się dzieje od początku serii, mecz w mecz. Wiadomo już od początku serii, że jeśli gra Monroe, jeśli gra Marjanović, to nie jest dobrze. Więc warto by już spróbować czegoś innego. Ja oczywiście mogę, wiesz, założyć, że mogłoby to zadziałać. Tak jak zadziałało w serii z Brooklynem w meczu numer 3, jak Embiid nie grał. Granie Ben Simmons, Jimmy Butler, no najlepiej by było zostawić na boisku wszystkich innych starterów poza Joelem Embiidem i w jego miejsce wstawić TJ'a McConnella na przykład, albo Jamesa Ennisa, albo Mike'a Scotta. W ten sposób grać. Nie grać Marjanoviciem, nie grać Monroe koniecznie. Marc Gasol stoi za linią za 3. Cały czas, gdy te ustawienia są na boisku. Wyciąga Marjanovicia, wyciąga Monroe. W ataku oni nie mają większego sensu, nie potrafią sobie poradzić. No Marc Gasol jest świetnym obrońcą w tej serii. Wiesz, no Toronto musi się naginać, żeby grać wysoko. Oczywiście, masz rację, mogłoby być to na rękę Toronto, bo Toronto mogłoby grać wtedy niżej, ale...
Wtedy nie musiałbyś grać tym takim dziwnym ustawieniem, tak. Wiesz, i Batą i
tak. Z drugiej strony, jak spojrzysz na rotację Toronto, to widzisz, że Toronto
no właśnie,
też ma kłopoty.
No właśnie, to kogo masz tam wystawić?
No właśnie, Toronto też ma kłopoty. No. I kogo Toronto ma wystawić, żeby grać niskim ustawieniem?
No wiesz, ale teraz pytanie jest, Maciej, czy chcesz tego typu eksperymenty?
Nie, on już nie zrobi tego. On już to prawdopodobnie spieprzył. Jak powiedziałeś, słusznie zauważyłeś, ja nie wiem, czy to by zadziałało akurat przed Toronto, ale to, co robi przez 6 meczów, nie działa. I to już jest bicie głową w mur. W 6 meczu to już chyba powinien... w 7 meczu tak grać.
To tak działa na 50%, no jest 3-3, no.
Znaczy, jest minus 97 w 96 minut bez Joela Embiida na boisku. No, o tym mówię. To nie działa. To jest 0-4 w tych minutach.
Nie, to jest 0,97.
Tak, 0,97.
Dobrze.
Nie, widzisz, bo ja się nie chcę denerwować. Po prostu...
Nie denerwuj się.
Brett Brown nie pomaga. Moim zdaniem Toronto jest ciut... To są dwa wyrównane zespoły. Po pierwsze, są niemalże na remis. Może Toronto jest ciut lepszy, ale nawet nie umiem tego powiedzieć. Ma przewagę parkietu. I Brett Brown nie pomaga im tej serii wygrać. To jest mój problem do Bretta Browna. Nie pomaga im tego zrobić. Nie próbuję nawet. Kojarzy mi się to ze Scottem Brooksem. Kurwa. Przepraszam. No dobrze. Pójdźmy dalej. Ten mecz... Tak się powiem, przed meczem numer 7 albo wygra go Philadelphia, albo wygra go Kawhi.
Tak to chyba wygląda.
Nie wiem, czy Toronto ma w sobie taki mecz jak mecz numer 5. Jeszcze jeden mecz. Jak patrzę na...
Nie, ma taki mecz jak mecz numer 1.
To był mecz Kawhi'a. Mecz numer 1 był meczem Kawhi'a, mecz numer 4 był meczem Kawhi'a, mecz numer 5 był meczem Toronto. Ja nie wiem, czy Toronto ma ten mecz, piąty. Jak patrzę na ten parkiet, to wiesz co, mam wrażenie, że Filadelfia się bardzo pewnie czuje przez całą tę serię. Boże, im się zbyt bardzo wydaje, że są zbyt dobrzy. Ben Simmons miał odpowiedział w tym meczu. 21 punkty, był agresywny, miał być agresywny. Więc z jednej strony widzę, że Filadelfia czuje, że Filadelfia to ma, że te 2 dni przerwy Embiidowi może dobrze zrobią i może się odtruje z czegokolwiek, co on tam robi. Nie wiem, czego on się najadł, o co chodzi, że on jest cały czas podchorowany, ma jakieś problemy z żołądkiem, czy nie z żołądkiem, już trzeci mecz trwa. Może to dobrze mu zrobi, A w Toronto Kawhi będzie musiał przyjść do gry na 40 punktów. Nie widzę w siódmym meczu takiego Toronto meczu jak w meczu numer 5. Gdybym miał typować. Ale Kawhi może przyjść do gry i typuję Toronto, że Toronto wygra, bo Kawhi to zrobi.
Toronto wygra, tak? Mhm. Dobrze. Ja postawię na Filadelfię, no, żeby
było przyjemnie.
Żeby było przyjemnie.
No ja bym chciał, żeby Filadelfia wygrała oczywiście, ale no, nie obrażę się na Toronto. Toronto się rozwija cały czas, więc...
No nie, ale to jest moim zdaniem, no, wracamy znowu do tego, co zrobi Kawhi po tym, jak przegrają.
A tutaj, żeby połączyć tematy, pojawiła się plotka. O, będziemy mówił wystrzelam się z rantów moich krótkich. One nie są może tak bardzo, bardzo emocjonalne. Stephen A. Smith podpisał w tym roku kontrakt z ESPN-em, nowy. Będzie zarabiał 10 milionów dolarów rocznie za swoją ciężką pracę dla ESPN-u. Za, jak się nazywa to miasto, gdzie jest ESPN, w stanie Connecticut. Małe miasto. Oni tam wszyscy w takich namiotach siedzą i tylko do pracy chodzą i nic innego nie robią. Więc on tam mieszka, cały czas jest pod ręką, ale czasem go nie ma. I to nie chodzi o to teraz, że go nie ma. Źle powiedziałem. Według Stephena A. Smitha, który pojawił się w ESPN Radio LA z Jorge Sedano, Stephen A. Smith powiedział, że LeBron był w Filadelfii, żeby spotkać się z Kawhiem Leonardem podczas serii 76ers Raptors. Po czym powiedział, że ale nie jest pewien, czy to jest prawda.
Nie, to super.
10 baniek.
10 baniek.
Naprawdę. Tak powiedział.
This is crazy.
I teraz oczywiście jest taka idea, że można dyskutować o tej części, w której może być to prawda.
I nagrać może być prawdą.
20 godzin podcastów dzisiaj o tym, że o tej plotce, wiesz.
Nie, to niesamowite.
Ludzie zaczną analizować, czy powinien, czy LeBron w ogóle powinien się mieszać w trakcie, przeszkadzać graczom tutaj.
Ale nie wiadomo, czy to wszystko jest prawda.
Ale nie wiadomo, czy to jest prawda. Dobrze, mój drogi. Portland, Denver. Denver, zwycięstwo. Portland, Trail Blazers.
Fenomenalna gra Leonarda w trzeciej kwarcie. I Rodney Hood wyrastającego na bohatera.
Kogo?
Lipsic. Bohatera.
Ale kogo wcześniej powiedziałeś? Czy ja gra?
Lillard.
Lillard, powiedziałeś Leonarda. Pomyślałem, że Mayer Leonard. Dobrze. No tak, Portland wygrało mecz, który był bardzo równy przez... bardzo dobry
minut.
Mecz. Przez 24, no, 28, 32, 31 minut. Przez pierwsze 30 minut ten mecz był równy i potem Portland to skoczyło na 7, potem na 9. Mam jeden take tutaj, wiesz, ja patrzę, widzę w trakcie tej serii ławka Portland, zaczyna być wyraźną przewagą Portland. Poza tym meczem numer 5, gdzie Denver miało wreszcie przewagę ławki rezerwowych, to był chyba jedyny mecz, gdzie te minuty, to był jedyny mecz, gdy te minuty w pierwszej połowie były wygrane przez ławkę rezerwowych Denver. To był ten poprzedni mecz, mecz numer 5. I teraz w meczu numer 6 ławka rezerwowych Portland była lepsza, Rodney Hood był świetny, Zach Collins jest bardzo dobry, po cichu.
Tak. Nie pęka.
Paul Millsap nie jadł w tych minutach.
Nie.
Tak jak jadł w meczu numer 5. To zrobiło moim zdaniem różnicę.
Gdzieś tam od tej 30 minuty gdzieś Mareja nie było i nie było Harrisa, nie wiem.
Mari grał, tak, był Mari, był Harris, Mari zaczął słabiej grać. Bo był Mari od początku czwartej kwarty, był Mari, był Millsap, był Gary Harris, ale mimo tego Rodney Hood był hot. Rodney Hood. 16 punktów w serii z Oklahoma, a w tej serii to 16 punktów samo w meczu przebił już chyba 3 razy.
No, nawet to był taki moment, kiedy było żal go zdejmować. Ten Lillard nawet się tak przesiedział w czwartej kwarcie, nie wiem, do 7 minut do końca. Bo grali z Sethem Currym, naprawdę grali, tak wiesz, no, ciągnęli ten zespół. I oni mają tam naprawdę fajny line-up, w sensie, jeden moim zdaniem z lepszych backcourtów tej ligi.
Gdy gra Hood i Seth Curry, jest Lillard, jest McCollum, jak oni wszyscy są, jak Hood działa, nie?
Jak Hood działa, no to właśnie masz czterech graczy,
snajperów,
na podobnym poziomie, ale bardzo produktywny, efektywny.
Zobaczymy.
Jak siedzi.
Zobaczymy, jak to przeniesie się do Denver, bo przez pierwsze 30 minut Denver grało marzenie. To Denver grało mecz marzenie trenera. Miało dwie straty do przerwy i spudłowało jeden rzut wolny. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem taką kombinację. To jest marzenie trenera. Nie tracicie piłki i trafiacie wolne. Tyle. Denver grało kapitalnie przez 30 minut i nie dowiozło tego meczu. Nie wiem, czy to się skończyło tym, że po prostu oberwało przez chwilę dwoma szybkimi rzutami. Tam były tak 84, 78. Dwoma, trzema szybkimi rzutami nie było w stanie odpowiedzieć i może się jakoś gdzieś rozlazło, ale to też są te minuty tej ławki rezerwowych. Niemniej jest mecz numer 7 i też są dwie wyrównane
drużyny. Też rozumiem, że jesteś za... Uważam, że Denver przejdzie.
Nie, ja uważam, że gdy typuję mój drogi mecz numer 7, bo mieliśmy tę dyskusję przed tą serią i się troszeczkę, mam wrażenie, naigrywałeś i wychodzi kompletnie na moje.
Ja się nie naigrywam.
Dziwiłeś się trochę, że jak może, przecież to ten, możemy się wrócić do tego. Znaczy ja nie to, że
się,
że
to siedzi
to we mnie. Nie, po prostu kwestionowałeś, jak mogę typować tak często mecz numer 7. No typuję tak często mecz numer 7, dlatego że...
To kwestionowałem. Miałeś rację. To ci oddaję. Szczerze mówiąc, najbardziej mnie właśnie cię zirytowało, że są dwa mecze numer 7, bo będę musiał ci to przyznać.
Czyli jednak, no dobrze. Czyli się troszeczkę naigrywałeś, skoro tak ciężko jest
nie,
ci to
nie
przyznać.
Naigrywałem się, tylko wydaje mi się, zresztą najdłuższa broda Ameryki, muszę go jeszcze poprosić, żeby dokonał pewnej weryfikacji w komentarzu, który popełnił ze 3 palmy temu, kiedy powiedział, jaki jest procent wygranych meczy siódmych przez gości. Natomiast jakby jeszcze nam powiedział, ile w ogóle procent, znaczy ile razy mecz procentowo, mecz siódmy doszedł do skutku w historii play-off. I czy to jest 10%, czy to jest 8%.
Czy ktoś ma stracony weekend, będzie liczył teraz.
No na liczydłach.
Trudno.
Nie, widać, że najdłuższa broda Ameryki ma to wszystko w palcu.
Kto to jest najdłuższa broda Ameryki?
Taki człowiek się pojawił, taki James Harden, ma awatar z James Harden.
Rozumiem, teraz rozumiem, myślałem, że ten Benjamin Franklin, tak?
Benjamin Franklin chyba był, więc tak powiem, się podgalał.
Czy Jefferson, który z nich miał taką... A nie, Abraham Lincoln, przepraszam.
Abraham Lincoln,
Daniel Day Lewis, tak.
Ulysses Grant. Na $50.
No nic, będzie mecz numer 7, ale wiesz co, jak ja typuję mecz numer 7, to ja nie typuję, że mecz numer 7 wygra lepsza drużyna, tylko wygra drużyna, która jest w domu. Tak typuję. Tam nie ma większej filozofii w tych moich typach na mecze numer 7, tych oficjalnych. Ja nie typuję, że Denver wygra, bo Denver jest lepszym zespołem. Nie, Denver wygra, bo Denver gra u siebie. Toronto wygra, bo Toronto gra u siebie. Więc nie mam jakiegoś takiego przekonania tutaj. Ciężko jest zresztą powiedzieć po meczu numer 6, o seria się przełamuje, ale pytanie jest teraz, czy możemy mieć to uczucie dzisiaj w nocy, mój drogi, bo musimy o tym pogadać.
Ale co się dzisiaj wydarzy?
Jaki jest twój poziom od 1 do 10 pewności, że twoje Golden State Warriors, kochane, przejdzie dalej?
10.
A, bardzo dobrze.
Nie,
Warriors
nie.
To mają, ich kibice to mają.
Tak, wszystko. Przeczytałem wczoraj artykuł, że oni to mają i właściwie to sprawiło, że z poziomu 9 wskoczyłem znowu na 10, więc no jak wielki McKwiat pisze, że oni to mają, to znaczy, że to mają. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że ja zamarłem. Jak on tak idzie i nagle, wiesz, zaczyna podskakiwać na jednej nodze jak konik karusek.
Karusek.
Carino był. Pamiętasz Carino?
Carino? Gdzie był Carino?
No był taki ten serial ze Strasburgerem.
O ja! Ciekawe, ile ludzi zapłakało teraz. Serce se przebadać, a nie płakać.
Dzisiaj była taka piękna, ten. Znajdziesz to? Że może wyjdziemy Carino dzisiaj, co?
Boże, jak my wychodzimy. Wychodzili na Trzciniaku, na Carino, na Team Music z Carino. To się na pewno nazywało Carino?
Nie, piękna była. Na pewno była jakaś taka smyczkowa muzyka.
Ja już płaczę, jak o tym mówisz. Carino i ten...
Ale o co chodziło w tym serialu, do końca nie pamiętam. Czy tam był jakiś wątek kryminalny, czy ktoś, czy tam był jakiś antysocjalistyczny element, który, nie wiem, była kontrabanda mas ze wsi do miasta. Co taki tam był wątek?
Twoje zastanowienia rzucamy w eter i tak. Wracamy do twojego strachu.
Tak.
Chodziło o moment, czy
chodziło o ten moment,
zadrżało?
Miałem najgorsze przeczucie.
Najgorsze. Bo ja, tak. To jest mój kolejny rant. To teraz mój kolejny rant. Boże, ja mam tak bardzo mało emocjonalnie podchodzę do tego, ale jak można było myśleć, że za Achillesem mu się coś stało? Ślepi ludzie są.
Naprawdę?
Nie wiecie, jak wygląda zerwanie ścięgna Achillesa?
Okej.
Okay. No sorry, no gość spadł na parkiet.
Okej.
Okay. To nie jest zerwanie ścięgna Achillesa. On spadł na stopę? Tam było widać w dodatkowej powtórce, czy spadł na stopę czyjąś? Czy po prostu spadł na boisko?
On...
Nie było widać w tej pierwszym ujęciu i w drugim pojęciu... W pierwszym ujęciu nie, i w drugim ujęciu nie było widać stóp. Czy on spada na stopę? Nie wydawało mi się, że spada na stopę. Wydawało mi się, że spadł na parkę.
Nie, właśnie. Najbardziej przerażające było to, że tam w ogóle on jakby spadł normalnie, nic się nie stało. I potem idzie i zaczyna, wiesz, i
tak
zaczyna...
I nagle ja pomyślałem, że odezwało się z... Tylko nie pamiętam, czy to była lewa, czy prawa stopa Durante. Pamiętasz, że miał złamanie Jonesa i jeszcze jeden problem ze stopą. I pomyślałem sobie, że oho, wróciło w najgorszym momencie. I nie można tego wykluczać, przepraszam, że to powiem. Mimo tego, że Durant jest raportowany jako, wiesz, kłopoty z łydką, nie można wykluczać, że tam nic się więcej nie stało. I może przez to łydka. Nie wiem, dobrze, nie chcę, wiesz, spokojnie, no... Na razie nie zagra w meczu numer 6 i w meczu numer 7. Minimum.
No ale już są, wiesz, już są pierwsze pierwiosnki, pierwsze jaskółki, pierwsze, wiesz...
No, kto? No, Jerebko?
No nie, to teraz pytanie. Chyba Jerebko.
Chris Paul taki zdrowy, co?
McKinney może... No. Tak, to jest najbardziej wkurzające.
Kerry ma palce.
Element serii.
Tak, Stephen Curry ma palce rozwalone, Durant jest tutaj, pach, i nagle taki zdrowy. Harden jest z kontuzjami, gra z oka tam, z nadgarstkami, nie? I nagle Paul taki zdrowy. Się przygotował. No nic, mój drogi, ja powiem ci tak, żeby zacząć. Te ostatnie 15 minut to, że wiesz, Stephen Curry nagle się uaktywnił, przypomniało się mu, jak to Draymond był fantastyczny, przypomniało się, Kevin Looney był świetny, przypomniało się im trochę, jak to było być
jak
wcześniej
było,
zespołem
jak
bez
to
Duranta.
Tak.
Pamiętasz, ja miałem taki take, że ja najbardziej bym życzył tej drużynie, żeby Durant odszedł i żeby ona zdobyła mistrzostwo. Bez Duranta.
To już nie.
Ale wiesz dlaczego?
Nie kibicuję temu scenariuszowi.
A wiesz dlaczego? Bo ja bym chciał, żeby ci ludzie mieli jakieś wyzwanie. Jeśli czytałeś mój tekst, to wiesz, o co mi chodzi. Żeby mieli wyzwanie jakieś. No, żeby oni też powalczyli o coś. No, a nie tak, wiesz, że łatwo. No, żeby mieli takie fajne zespołowe, drużynowe wyzwanie i wiesz, odnieśliby takie pełne zwycięstwo wtedy. Zwłaszcza po tym, jak ludzie tacy jak ja, wiesz, mówią przez 3 lata, że... W gruncie rzeczy trochę sztuczny zespół. Był świetny i dołączył do niego Durant. I pa, dwukrotny MVP finałów.
I Boogie Cousins.
Ciekawe, czy ja będę pamiętał, że Boogie Cousins grał w Warriors za 20 lat.
Za 20 lat, no. Będę ci pominął.
No nic, więc. I teraz ten przez kwadrans, wiesz, wskrzeszony zespół Golden State Warriors jedzie grać w Houston. I powiem ci tak, nie można zakładać, że...
Że będzie tak, 4-2?
Że będzie 4-2, nie. Tylko dlatego, że ten zespół wygrał plus 6 ostatnie 15 minut bez Duranta, czy tam 13-14 minut, bo w tych akcjach, które grali, których kilka było takich rzutów Stephena Curry'ego przypominających te czasy, kilka wyjść takich do przodu Draymonda Greena przypominających te czasy.
Tak.
Było też kilka posiadań, w których Klay Thompson na 7 sekund przed końcem, dwa dokładnie, były dwa posiadania, w których Klay Thompson na 7 sekund przed końcem akcji kozłował piłkę pod presją Chrisa Paula 8 metrów od kosza i nie było wiadomo, co zrobić.
Tak, to prawda.
Więc to nie jest wcale tak, że polecimy do Houston i nagle, wiesz, Stephen Curry będzie jak ten motylek znowu latał i wszystko będzie pięknie. Ta strategia defensywna Houston cały czas ma sens. cały czas ma sens i nawet ma teraz jeszcze większy sens, bo nie ma Duranta. Nie ma zawodnika, który potrafi w izolacji rzucić przez ręce.
Co by nie powiedzieć, jest najbardziej dominującym graczem wszystkich serii.
Kto?
Sorry, Kawhi, sorry. Jak?
Kto? Durant?
Są. No.
No i dobrze, nie będę się z tobą o to kłócił, ale...
Jak jego cyferki, no to jest drugi chyba w historii.
Które? Punktów?
Tak.
Dobrze. Nie będę o tym rozmawiał, bo to nie ma sensu, bo Durant nie gra teraz.
Wiesz? No dobrze.
Nie gra. Ale to, że nie gra, odbiera Golden State Warriors aż 34 punkty na mecz w playoffach.
No właśnie, o tym mówię.
No. I teraz te 34...
Kto przyjdzie i weźmie.
No. Trzeba będzie zastąpić, bo Stephen Curry może dodać 10 punktów do swojego dorobku i rzucić 30. Ale gdzie dalej będą punkty? Zobacz na
Def. 10 dołoży Clay.
Clay. I skąd się wezmą pozostałe?
7 dołoży Draymond Green.
Ale więcej? Ponad to, co robią? Nie, to optymistyczny scenariusz, że Curry rzuci nagle 30 punktów, że Klay Thompson rzuci nagle 28 punktów, a Draymond rzuci 20 punktów na wyjeździe. To
Draymond nie rzuci 12. Draymond nie rzuci 12.
No to ma 12.
Niech da 7.
No to masz, jeśli Curry rzuci więcej niż 10,
tak.
Ponad swój stan, Thompson ma rzucić więcej niż 10? To nie za dużo?
No to są tylko 3 trójki, no.
Boże, Jezus Maria, wracam się do czasów, gdy Kobe grał w Lakers.
Dobra, ile rzutów jest do rozdysponowania?
Z 90 rzutów jest, powiedzmy.
Nie, no dobra, ale ile Duranta jest w tym wszystkim? 25 rzutów?
Z 25 rzutów.
No to masz 25 rzutów do rozdysponowania. No
i trzeba je trafić.
No i trzeba je trafić. No.
Na poziomie najlepszego, najbardziej dominującego koszykarza tych playoffów, jak powiedziałeś.
No, ale jest 3 ludzi.
Dobrze. Kto jest jeszcze? Kto tam gra w tym zespole? Kto jest zdrowy? Igodala jest kontuzjowany, ma kłopoty z kolanem. Lee Livingston nie jest zdrowy. Dużo ludzi nie jest zdrowych. Słuchaj, mnie nie zdziwi to, jeśli Warriors wygrają, ale to będzie bardzo ciężkie wygrać w Houston. Będzie bardzo ciężkie dla nich. To jest wyzwanie dla nich, żeby wygrać w Houston i wyzwaniem będzie dla nich wygrać 7 mecz u siebie, bez Duranta. I super! Chyba wszyscy tego chcieliśmy, my, którzy nie przypadamy może za bardzo za tą dominacją Warriors. Chcielibyśmy tego, żeby oni się troszeczkę postarali. Nie, że będziemy im życzyć źle. Mam nadzieję, że nie mówię tylko za siebie. Nie będę im wcale źle życzył. To będzie mój ulubiony mecz Warriors od lat. W playoffach. Jeśli ty będziesz się bał o to, to będzie mój ulubiony, bo ja chcę zobaczyć, jak im wyjdzie. Jeśli wygrają tym składem bez Duranta, Houston 4-2, ciachpa.
Nie, ale to jest niesamowite, że doszliśmy do stanu, w którym boimy się, że Golden State Warriors bez Duranta nie jest w stanie wygrać. To nieprawdopodobne jest zupełnie.
Ja się nie boję.
Jak myśmy, nie, ale że możesz myśleć, że jest jakiś lęk w tej sprawie. No,
no jest jakiś, jest lęk. Coś,
że to jest jakby, nie, że wątpisz w to, że oni są w stanie wygrać bez Duranta. O, to
kto, ja?
Tak.
No, wątpię w to, bo Houston jest dobrym zespołem, który gra z nimi 7 meczów w playoffach. Czy nie jest dobrym zespołem?
Nie, no jest świetnym zespołem. Oczywiście, że jest świetnym zespołem, biorąc pod uwagę, że Paul jest zdrowy, że Harden jest najlepszym ofensywnym graczem z tego sezonu na pewno, a być może trzeba powiedzieć w ostatnich 2-3 sezonów.
Capela gra słabo, Chris Paul gra słabo.
I naciągaczem, tego nie muszę dodać.
Golden State jest gorsze niż było sezon temu. Widać to bardzo dobrze w tej serii, dlatego że Capela gra słabo, Paul gra średnio i Houston jest 2-3, przegrywa i ma 6 mecz u siebie.
I nie ma Trevora Arizy.
Patrz, Warriors są w takiej sytuacji. Houston nie jest lepszym zespołem niż było rok temu.
Nie,
moim zdaniem Houston to jest ostatni sezon powinien być tej koncepcji gry.
Tak jest,
Houston.
Tak jest.
Tak? Ale tak jest. No, być może wygrają mistrzostwo grając w ten sposób. Kto wie?
Ej, wiesz, gdzieś jakaś sprawiedliwość dziejowa powinna mieć miejsce, więc wiesz, no jak wygrają, no to oczywiście szapoba, fajnie, super.
Czy w drugim zdaniu powiesz, albo Durant nie grał, a ja ci wtedy odpowiem, Durant to w ogóle nie powinien tam grać. I się pokłócimy.
Ja wiem, no ja tak.
No dobrze, ale masz 10.
Wygrali.
Masz 10. 1-10, jesteś przekonany, że oni to...
Nie, mają. Jestem spokojny. Jestem nadal spokojny, bo 7 mecz jest w Golden State. Ja myślę, że oni zrobią close-out już dzisiaj. To jest, wiesz, to jest wielki mecz trenera Kerra. To tam już tam nic, że tam, że żadni tam pieprzeni giganci, mamo, przepraszam, tylko że po prostu trzeba to wziąć wszystko i ustawić. I oni naprawdę, naprawdę muszą dzisiaj być, no wejść na poziom, w którym, na którym być może nie byli od lat, tak jak powiedziałeś.
Co jeśli Warriors wygrają tę serię bez Duranta? Co to będzie znaczyć dla samego Kevina Duranta?
Będzie tak, że i porażka, i zwycięstwo.
Czy Durant chce, żeby oni przegrali?
Właśnie, no. Najgorsza rzecz, jaka się mogła zdarzyć w takim właśnie, w takim, dla tego typu, bo wydaje się, że każdy scenariusz jest zły. Wygrali beze mnie, mogę odejść.
On ma historię.
Przegrali, też mogę odejść.
No skomplikowane relacje gościa, który przyszedł do drużyny, która wygrała 73 mecze. Jak wygrają, to niedobrze. Jak przegrają, to też nie... Znaczy, to dla mnie dobrze, tak? W sensie ja mogę stwierdzić, że jak oni wygrają, no to... Może faktycznie to, co Draymond do mnie krzyczał w listopadzie, jest prawdą, a jak przegrają, to tak głupio odchodzić.
Tak.
Bo nie wygraliśmy na końcu. Ale może jak przegrają, to powiem, no to co, nie poradzili sobie, idę gdzie indziej. Zabieram swoją menażkę, żeby Frankowi Nilikinie wody lać, przynosić mu wodę, żeby się chłopak dowadniał. No nic, no dobrze. Zobaczymy.
Spokojnie,
tak? Czyli mówisz, bo powiem ci, ja mam jeszcze dwóch kibiców Golden State Warriors w telefonie, w codziennych relacjach, w codziennych opowiadaniu emocji. Oni mi opowiadają swoje emocje, opowiadają mi swoje recapy, dają meczów, swój stan, wiesz, pewności. I oni ci zazdroszczą tego, że ty masz 10. Więc ja ci dam numery telefonu do tych ludzi.
Dobrze, ja ich pocieszę, pogłaszczę.
Tak, zrobisz im taki TED Talk wspierający.
Ale wiesz co, nie zdziwię się, jak dzisiaj będzie 124-98 dla Houston.
Dobrze, czyli na końcu jednak wychodzisz tak, że to nie brzmi jak 10. Się nie zdziwisz, jak będzie minus 26, nie. Lanie Dubska, tak plus, Austin Rivers. Austin Rivers wchodzi trochę Stephenowi Keremu do głowy w tej serii, widzę, że to się dzieje. Kerry się tak troszeczkę tam za bardzo nie lubi tego Austina Riversa, widzisz. No dobrze. Mój drogi, czwarta seria się już skończyła. W ogóle, jeśli będzie mecz numer 7, to będziemy mieli idiotyzm w niedzielę, bo będziemy mieli trzy mecze numer 7. No jakby nie można było tego obdzielić na dwa dni chociaż.
Nie chyba.
Nie będzie?
Nie.
Dlaczego?
A nie, może być rzeczywiście.
Trzy mecze numer 7. Taki jest plan. Widzę ten plan już od tygodnia. W schedule NBA.
Faktycznie.
No, to jest absolutnie, to jest żart w ogóle. Ty jeszcze jeden mecz będzie grany wcześniej? Też tak nie powinno być. Powinny grać jakieś takie normalnej swojej porze, a nie, wiesz, tam przed obiadem.
No nie, ale trzeba wszystkie trzy pokazać.
No tak, bo trzeba je wszystkie telewizyjnie zmieścić. Ale po co je mieścić jednego... No tak, ale wiem, ale po co je mieścić jednego dnia, skoro można by tym dwa dni obsadzić?
No zagrać w poniedziałek.
No nic. I tak, to dobrze dla tych serii Denver, Portland, Toronto, Philadelphia, że mają dwa dni przerwy. To poziom tych meczów powinien być wyższy. Na końcu serii. Tak analitycznie to niekoniecznie dwa dni przerwy jest lepsze niż jeden dzień, ale w tym momencie serii. A, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym gościu, Portland, Denver. Damian Lillard przyszedł do gry, był agresywny, walił z 9-10 metrów, nie, grał zupełnie inaczej niż przez cztery ostatnie mecze w tym meczu.
Powiedzieliśmy to.
Tak, trzeba to mocniej zaakcentować, bo przyszedł. Tak, to jest Dame Time i mnie na przykład Dame Time w meczu numer 7 nie zdziwi, że będzie ten sam Lillard na 40 punktów, 45 w płomieniach z buzzer beaterem na końcu. Nie zdziwi mnie. Bo może tak nie jest tym gościem.
Oby.
Dobrze. Milwaukee 4-1 z Boston Celtics.
Nie mogę się doczekać od słuchania podcastu Billa Simmonsa.
Tak? A nie cieszysz się, że z Billem, czy nie? Czy, jak to jest z Billem Simmonsem, bo ja go przestałem słuchać. Czy teraz Bill Simmons będzie spokojniejszy, czy będzie tyrał Filadelfię dalej, jakieś inne drużyny, Houston, czy coś takiego?
Ja
czy
nie też... wiem, ja myślę, że będzie strasznie, wiesz, będzie zaatakuje Kyriego Irvinga. pierwszym rzucie, że to jego wina, że to...
Jak taki wilk, owieczkę taką...
No nie, no bo on jest jednym z najbardziej zawiedzionych ludzi, no.
I to taki najbardziej... Simmons czy Kyrie?
A, Simmons.
A, Simmons. Bill Simmons.
Bill, no nie bo, ben, Bill. Bo przecież powiedział, że on sobie nie... On nawet sobie nie potrafi wyobrazić, że oni nie wygrają 65 spotkań. Trudno. Ta flag. No nie wiem, bo dokonaliśmy już takiego pogrzebania Bostonu, więc nie jestem pewien, czy chcemy coś jeszcze dołożyć.
Kyrie Irving trafił 30% z gry w ostatnich 4 meczach, wszystkich przegranych. W tym ostatnim meczu trafił 6 na 21 rzutów i to był jego najgorszy... Znaczy, poczekaj, nikt mi 10 milionów za pracę nie daje, więc nie mogę tak powiedzieć. Ale gdyby ktoś mi dał 10 milionów, to bym tak powiedział. To był najgorszy mecz Kyriego Irvinga, jaki w życiu widziałem. Ten. Ostatni.
Who cares?
No, who cares? Najgorszy mecz Kyriego Irvinga nie tylko oddawał te same rzuty, które oddawał w meczu numer... Boże, mało tych meczów było, bo skończyło się w 5, tak jak typowałem. Tak jak w 4 meczu, że oddawał je szybko, ale Boże, jak on pudłował te rzuty. On był w swojej głowie. A nie, nigdy nie przypuszczałem, że Kyrie... To był, wiesz, o tak ci powiem, Kyrie Irving na dużej scenie nie zawodził, to była duża scena i zawiódł. Ja nie wiem, czy to się tak na takiej koszykarskiej historii Kyriego Irvinga nie kładzie właśnie cieniem. To, co się wydarzyło w tej serii na końcu. Przeszedłeś, chłopie, z Cleveland, odszedłeś od LeBrona, żeby mieć własny team i tak naprawdę przez ciebie ten zespół na końcu przegrał. 2 ostatnie mecze. Widziałeś, jak rzucił airbola z prawej strony? Złapał się za głowę i... Znaczy nie złapał się za głowę, bo to by głupio wyglądało, ale tak się spojrzał na ręce swoje. Mówię, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje, stary. Po co było odchodzić od LeBrona?
Zwłaszcza, że teraz pewnie chciałbyś na kolankach do niego wrócić. Nie?
Trawa nie jest bardziej zielona po drugiej stronie, tak?
Nie, tam raczej czy... mało wody jest w tej Kalifornii.
Tak, ale mówię o Bostonie, o przejściu, wiesz, grass is not always greener, no.
Tak, ta trawa nie zawsze jest bardziej zielona po drugiej stronie.
Zobaczymy, jak to dalej będzie się... No nie wiem, dobra. Będzie wolnym agentem, będzie wolny w końcu. Może o to chodzi, może to będzie najlepszy moment jego kariery, jak będzie wolny. Nikt nie będzie miał do niego praw, nie będzie go handlował.
Pytanie jest, czy Boston go chce, no. Czy wiesz, ale mówię tutaj Boston i myślę tak, po pierwsze o organizacji, po drugie o drużynie, a po trzecie o kibicach, o mieście, o ludziach.
Widziałeś komentarze Terry'ego Rozier'a, jaki był wkurwiony tym sezonem?
Nie, co powiedział?
Czekaj, bo sobie chyba nawet jeden wyjąłem, żeby go potem mieć zapisanego na przyszłość. Już, poczekaj, Rozier, już. Poczekaj. Co powiedział już, przecież nie wychodzi dobry podtek. I don't give a fuck what nobody say. I sacrificed the most out of anybody.
No to nie za bardzo. No. To tak jakby wyniki, także tak ten cyferki inaczej.
No tak, ale grał po 30 minut na mecz i teraz grał po 15 minut na mecz. Jak grał po 30 minut na mecz, to mówiliśmy o nim jako wow, Boston ma taki talent, ojej, oni kiedyś chyba wygrają 90 meczów. A teraz grał po 15 minut i zapomniał, jak się gra w kosza. Nie wiedział, co ma robić na boisku, czy powinien atakować, czy nie atakować. Nie, może tak powiem, na końcu to już nie atakował, był nieagresywny, zrobił 32% rzutów w playoffach. Terry Rozier, 6 punktów na mecz. Będzie zastrzeżony wolnym agentem. No klapa straszna, finansowa nie, też.
Nie poprawił swojej pozycji.
Ale jeśli ktoś oglądał zeszłoroczne playoffy i widział, jak gra zespół z Terrym Rozierem po 30 minut, to ma jedną stronę i ma drugą stronę, jak gra Terry Rozier z ławki. I myślę, że jak ktoś go będzie pozyskiwał, próbował przejąć, to będzie go pozyskiwał na te jednak 25 minut w meczu minimum. Więc jeszcze ciekawe. Ja nadal nie wiem, czy Terry Rozier jest w ogóle... W zeszłym sezonie nie chciałem tego mówić, ale ja nadal nie wiem, czy on jest dobrym graczem w tej NBA. No, ale... Spokojnie, zobaczymy, czy jest starterem w tej NBA, ale może być starterem Phoenix.
Phoenix, tak, od razu o tym pomyślałem, że to jest to miejsce, gdzie Terry Rozier w sposób naturalny.
Tak, jako taki niekoniecznie zawsze point guard obok Devina Bookera. Tak samo myślę, że Patrick Beverly może otrzymać niezłą propozycję od Phoenix Suns, żeby grać obok Bookera. Ale to już inna historia.
Nie popełniajcie tego błędu.
Kto? Suns?
Phoenix, tak.
O,
tak.
Bo trzy razy Duranta dotknął w krocze i ci się nie podoba już Patrick Beverly.
Nie, to są nielojalne fortelerystyczne.
Spoko, on był kiedyś moim ulubionym graczem i Russellowi rozwalił kolano.
Ja wiem, tylko to jest, wiesz, to w sumie stary, zgrany gracz. No. Podatny na kontuzję, na 30.
Ale on 3 lata temu to samo o nim mówiłeś. W sensie nie tylko ty. Mogliśmy mówić 3 lata temu to samo o nim. No co, że jest stary, jest świetny. To jest świetny gracz, Patrick Beverly. No proszę cię, jest lepszy niż Terry Rozier. A ile ma lat? Ja nie wiem, ile ma lat, ale są playoffy, patrz ilu w playoffach jest tych weteranów, którzy dobrze grają. Są lepsi. Nie wiem, Phoenix Suns do playoffów nie wejdzie, więc to jest inna historia, czy faktycznie powinni brać Beverley'a do tej drużyny. Dobrze, zobaczymy, dobrze, on będzie wolnym agentem, to po prostu chciałem zaznaczyć też. Tam jest jeszcze ta historia związana z Alem Horfordem.
31,
tak jak Stephen Curry. To młody chłopak. Chyba, że chcesz powiedzieć, że Stephen Curry jest stary.
No wiesz, wydaje mi się, że już najlepsze już jest za nim.
Mój drogi, dobrze. Moglibyśmy jeszcze o tym Alu Horfordzie wspomnieć, że jednym z powodów, dla których on może się chcieć się wyoptować, może być to, żeby Celtics przypadkiem nie poszli w Isaiah Thomasa i nie użyli, wiesz, na graczu lojalnym dla organizacji fortelu wymiany i nie wymienili go na przykład w dealu, nie wiem, z Anthonym Davisem, żeby kontrakt się zgadzał. Rozumiesz?
Może tak zrobić.
Może tak być.
Może to było, to nie, nie, no, ale chyba chodziłoby o to, żeby Horford grał z Davisem.
No ale też nie, koniecznie może to być...
No ale wiesz, na koniec dnia zostaje tak, ja Busele, Ożelechę i Davis. I Smart, no.
Smart będzie grał jeszcze przez 40 lat w Celtics. Dobrze, mój drogi. Cytat z Brada Stevensa, jedyny cytat, który wyjąłem po... Wiesz co, bo tak, no. Mam taką teorię, tak? Przeszedłem w dwie strony. Gdy zawodnicy... A posłuchaj mnie, bo to jest ważne. Wydaje mi się, że to jest ważne. Gdy kończy się mecz, gdy kończy się sezon, gdy kończy się seria, gdy kończy się sezon, może tak powiem, zawodnicy mówią rzeczy w przypływie emocji.
I mówią wtedy prawdę.
A potem zaczynasz tłumaczyć ich, nie, bo to było powiedziane w przypływie emocji, bo wiesz, o ochłonie. A ja się teraz wróciłem do tego punktu, w którym myślę, że oni mówią prawdę. To jest prawda. Wtedy. Więc I don't give a fuck what nobody say. I sacrifice the most out of anybody. To nie jest jakieś przereagowanie Terry'ego Rozier'a, bo się przecież nie zmęczył nawet. Tylko to jest to, co naprawdę myśli. I Brad Stevens powiedział...
I knew.
Nie. Brad Stevens tak powiedział. Przetłumaczę od razu... Wiedziałem, wchodząc w ten sezon, że to będzie ogromne dla nas wyzwanie, ale w październiku to zaczęło do mnie krzyczeć. Wtedy po 2 pierwszych meczach pre-season wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo trudne. Tak powiedział Brad Stevens.
No ale no to, no i co?
Zach Lowe mówił o tym, że miał bardzo optymistyczne myśli dotyczące Celtics w tym sezonie regularnym i pamiętam, jak mówił, ale jak zobaczył ich w preseason, to zaczął wątpić. Ja nie pamiętam, czy ja widziałem ich w preseason, nie pamiętam swoich odczuć, ale pamiętam, że Lowe to mówił. Brad Stevens teraz też to powiedział, że już gdzieś tam na samym początku widział, że to będzie wszystko bardzo, bardzo, bardzo trudne, żeby to wszystko kliknęło, bo zobacz, bo będziemy mieli jeszcze dużo czasu, żeby móc powiedzieć o tym, co to znaczy dla samego Brada Stevensa. Po raz pierwszy prowadził, mówiliśmy, to zespół, który nie był underdogiem, tylko zespół, wobec którego były oczekiwania i zawiódł ten zespół. I Brad Stevens był trenerem tego zespołu.
Co to znaczy
dla Brada Stevensa?
Pewnie nic, ale to znaczy, że ten zespół trzeba przewietrzyć. Nadać mu nową, nie wiem, no coś trzeba zrobić. No, myślisz, że następny sezon w tym samym składzie będzie lepszy?
Oni muszą w skrócie zrobić tak, żeby było mniej chętnych rąk do oddawania rzutów i znaleźć więcej graczy typu Marcus Smart. Nawet jednego. Znaleźć kogoś typu PJ Tucker. Kogoś, kto nie potrzebuje rzucać i będzie ciężko pracował i podawał piłkę. I był plus 60 w plus minus po trzech meczach na końcu, mimo tego, że wiesz, rzuca 18 punktów. Takiego człowieka. Bo mieli, zobacz, ilu ludzi tutaj przyszło po swoje. To jest taka choroba więcej po tym, jak oni, jak sezony rozziera Tatuma i Jaylena Browna kończyły się graniem po 35 minut, a potem przyszedł Irving i Hayward. Trzeba było zacząć grać mniej, trzeba było trochę mniej rzucać. I Rozier miał problemy przez cały sezon. Jaylen Brown miał potężne problemy przez dwa pierwsze miesiące tego sezonu, z których wyszedł i grał nieźle do końca sezonu, a Jason Tatum się gdzieś skończył, nie wiem, w marcu.
To prawda. No plus Hayward nigdy się nie odnalazł tak naprawdę.
No, miał taką optymistyczną końcówkę sezonu regularnego seria z Indianą, ale tutaj nie. Wyglądał trochę, przepraszam, jak kobieta. Jak wysoka skrzydłowa i kobieta, nie, bez atletyzmu, bez tego, bez ikry,
no
bez
nie
tego,
skacze,
nie wiem.
No, nie skacze przy obręcz.
A kto nie skacze, ten z policji. Mój drogi Lakers, 45 minuta, musimy wyjść na Lakers. Dobrze, poczekaj, jak państwa do tego przygotować? Państwo wiedzą, o co chodzi. Czy mogę przeczytać moje notatki?
Proszę.
Sources? Dobrze, czytam. Adrian Wojnarowski. Impas w rozmowach, to będą depesze. Adrian Wojnarowski, czy umiesz robić depesze? Takie... Już? Dobra, teraz tak. Przerwij. Adrian Wojnarowski, Lu, impas w rozmowach z Lakers. Lakers chcą mu dobrać sztab. Shams Charania, Lakers chcieli mu dobrać do sztabu Vogela i Kida. Brett Turner, Los Angeles Times. Lou wycofał się z walki o posadę trenera Lakers. Ramona Shelburne, ESPN. Lakers nie chcieli oferować więcej niż 3 lata, Lou chciał 5. Lakers oferowali około 18 milionów dolarów za 3 lata, Lu chciał 5 lat. Koniec, tu już więcej depesz nie mam. To tak w skrócie.
No i teraz rozumiem, będą rozmawiali z Frankiem Voglem.
Po niemiecku.
Vogele.
Bitte.
Danke.
Tak, ja się cieszę, że ja nie znam niemieckiego.
Pierwszyś jare. Mają pancyś, fincyś.
Eintracht Frankfurt.
Dwa angielskie finały. Who would have thought?
Stary, ale to jest... Nie nagraliśmy wczoraj palmy przeze mnie. Ładunek emocjonalny był zbyt wielki, mój drogi. Tych dwóch meczów. Ten Liverpool i to, co się stało, co Tottenham zrobił. Lucas Moura. No, Premier League triumfuje. Jest taka statystyka na końcu z tego, że Premier League strzeliła 7 ostatnich goli w półfinale, wracając, tak? W jednym wracając 0-3, 4-0 Liverpool, w drugim wracając 0-3, bo jak sprowadził 2-0, do 3-3. Tottenham przed drugą serię z rzędu przed Tottenham, dlatego że strzelił więcej bramek na wyjeździe. I statystyka jest taka, że te 7 ostatnich bramek, które strzelali tylko zawodnicy klubów Premier League, zostało zdobytych przez drużyny, które zagrały bez Mohameda Salaha, Harry'ego Kane'a i Roberto Firmino.
Nieprawdopodobne.
Taka potęga. Tempo i dynamika i kompletność piłki brytyjskiej wyszła na tle tej takiej...
Ale wyobrażasz sobie, co będzie, jak ten londyński finał się będzie rozgrywał? Ile ofiar, no?
Ja jestem rozczarowany trochę, że mam mecz Ligi Angielskiej w tym. Ligę Angielską, te mecze Top 6 nie ominają chyba żadnego w tym sezonie, więc dla mnie to będzie mecz Ligi Angielskiej osobiście.
Problem.
I Tottenham może wygrać, dlatego właśnie. Dlatego Tottenham może wygrać. Bo będzie grał, znowu gramy z Liverpoolem, okej. Okay. Też, nie będzie to.
Liczba ofiar śmiertelnych w meczu Chelsea-Arsenal, ja uważam, jest powyżej 1.
Dobrze. Oni grają w Tottenham. Aha, właśnie, bo Chelsea gra z Arsenalem, powiedziałeś to tak chwilę temu. Aha, i Chelsea z Arsenalem gra w to, oczywiście się skończyło, nie widziałem wyników. Dobrze, no to fantastycznie, no. Premier League, no to jest najlepsza liga w piłkę, nie ma co do tego wątpliwości. Ja nawet jak oglądałem Real z Barceloną w tym sezonie, to po prostu usypiałem oglądając te mecze. W sensie tempo gry jest inne. Dynamika, jak powiedziałem, wzrost, warunki fizyczne ludzi, oni łączą szybkość z siłą i biegają, przede wszystkim biegają i biegali w tych meczach, patrz, Barcelona stała w pomocy, Ajax, Frenkie de Jong nie istniał przez ostatnie 150 minut, jak Sissoko wszedł w połowie pierwszego meczu, to de Jonga nie było już. Biegają, nie stoją, tylko biegają cały czas, się ruszają i to jest to. No. Dobrze, ale wróćmy do Lakers. Bo Lakers biegają jak głupi teraz za trenerem i troszeczkę się z ręką w nocniku znaleźli. Oferowali 3 lata Tyronowi Lue i ja myślę, choć nie było doniesień, pisałem o tym na Twitterze chyba jakiś tydzień temu, tak jak to wyszło, że oni też oferowali 3 lata Montemu Williamsowi. I Monty Williams dostał 5 od Phoenix i poszedł do Phoenix, a mogli Montego Williamsa mieć. Ale chyba każdy, nie wiem czy każdy fan Lakers chyba wolał, znaczy, nie chcę tego powiedzieć, no, Tyron Lue i LeBron zdobyli razem tytuł, więc jest coś, czego można się trzymać. A jak wiesz, Lakers lubią się trzymać pierścieni i byłych Lakersów.
Tak jest.
I teraz lądują w sytuacji, w której Lue stwierdził, że on nie chce zgodzić się na taki kontrakt, dlatego że tam znasz dokładnie te szczegóły. Lue jeszcze dostaje pieniądze od Cleveland. I jakby miał zacząć dostawać od Lakers, to Cleveland nie musiałoby mu płacić. Ile tam ma jeszcze od Cleveland dostać? 5 milionów dolarów za sezon? Nie. Przez 2 lata? Nie. Coś takiego. 10 milionów dolarów mu jeszcze Cleveland wisi. Ale nie znam szczegółów. Nie chcę o tym mówić. Bo...
To sobie, że bym dokonał kalkulacji.
Miał trochę finansowe też powody ku temu. No i z tego, co... Z tych informacji było dużo, dużo doniesień, od razu wyszło i było widać, że jedne idą od strony Lue i jego agenta, a drugie idą od strony Lakers i jedne doniesienia były takie od strony Lue, domyślam się, że on chciał 5 lat, że nie chciał być tylko trenerem Lakers, że on nie chciał być tylko trenerem LeBrona w Lakers, tylko chciał być też trenerem Lakers. Że nie chciał być tylko do końca kontraktu LeBrona trenerem Lakers. Chciał mieć na dłużej tę umowę.
Nie, no, chyba słusznie, ale no nie sądzę, że realnym byłoby utrzymanie Lue Williamsa przez 5 lat.
Tyrona Lue Williamsa. To znaczy, nie, w jakim sensie...
Nie, to zostałby zwolniony wcześniej. No, Lakers ostatnio nie mają, że jak mam szczęśliwej ręki do trenerów.
Lakers zwolnili Luka Waltona, żeby coś pokazać kibicom, że reagują i żyją.
No i co? I skończą z Voglem? No wiesz, no tak zastanawiam się... Słuchaj, kibice Sacramento się śmieją.
No. Ale wiesz, z drugiej strony czekamy na rozstrzygnięcie tych przytulaskowych historii Luka Waltona, typu przytulę cię od tyłu.
Napiszę ci forward.
Aha, forwardnę cię. Forwardnij mnie, Dobrze. Dobrze. Rozmawiali teraz, wczoraj z Frankiem Voglem, spotkali się wczoraj...
Wygląda to dramatycznie i coraz bliżej jest ta katastrofa, z której nie ukrywam, że ja trochę tej katastrofy wyglądam.
LeBron chce odejść z Lakers.
Myślę, że to jest najlepszy sposób.
Dla LeBrona?
Tak. Znaczy ja się zastanawiam, czy on już
przejrzał mało. Przepakuje rodzinę, czy gdzie on się przeniesie do Sacramento? Żądam wymiany do Clippers.
Tak.
Za Gallinariego. Żądam wymiany do Clippers za Gallinariego.
I z powrotem Zubacza.
Nie, Zubacz ma zostać. Pierwsze konkretne żądanie wymiany zawodnika. LeBron przebija Kawhia i przebija Kyriego. Mówi, tak? to teraz ja wam pokażę, jak się wymianę robi. Żądam dokładnie takiej wymiany. I przedstawia warunki wymiany i Lakers muszą do tego dokonać, bo inaczej nie wiem, co się stanie. No nic, jest kilka jeszcze innych nazwisk. Jest prezes spółki węglowej Lionel Hollins. I jest jeszcze jedna postać oprócz Franka Vogela i Lionel. A, jest Jason Kidd.
Mark Woodson.
Mike Woodson i Jason Kidd jest jeszcze tutaj zamieszany w te sprawy. I wiesz co, ja powiem ci tak, bo wiesz, umówmy się, jeśli postawisz mi Tyrona Lu i obok mi postawisz Vogela, kogo tam, Mike'a Woodsona, Kida i kto jest tym czwartym? Lionel Hollins, to nie krzyczy do mnie tak, wiesz.
Nie, nic nie krzyczy. To w sensie... są zgrane nazwiska na ogół nieudaczników.
Wszystkie, czy nie?
No wszystkie.
Gdzie Frank Vogel jest nieudacznikiem, moje pytanie. Ale wiesz, nie widzę tutaj, przepraszam, Lu, A, Vogel, Woodson, Kidd, Hollins, to ja nie widzę tutaj jakiejś spektakularnej różnicy. Lakers ponieśli ogromną porażkę, bo nie będą mieli Tyrona Lu. Porażkę ponieśli prawdopodobnie w tym, że nie będą mieli gościa, który się z LeBronem kumpluje świetnie. I czuję go. I może mu... Może... I wiesz,
no dobrze, ale
że może do niego podejść...
Graczy,
że może do niego... Że może do niego podejść i go opierdolić. Tak powiem, ale bo to robi.
Pokolenie graczy, którzy są dobrymi funflami LeBrona, których on rozumie, lubi się z nimi przyjaźni, odchodzi do historii. Wait.
Które? Ale mówię o Lu, o trenerze.
Trener o Lu.
Tyron Lu, tak, że Tyron Lu jest tego, jest jego... Jest równiachą dla niego. I obaj mogą sobie w twarz... No tak, a Brian Windhorst w podcaście w tym tygodniu mówił. Przepraszam, Dave McManaman to mówił u Adriana Wojnarowskiego. Dave McManaman pracował w Cleveland, w ESPN-ie dla Cleveland, jak Lakers nie mieli sensu. Teraz chyba wrócił do Los Angeles znowu, ale Lakers nadal nie mają sensu. W każdym razie, widział sytuację, gdzie Tyron Lue podchodzi o... krzyczy na LeBrona, a LeBron mu odpowiada krzykiem i takie są ich relacje na tej zasadzie, że wiesz, znamy się świetnie, możemy na siebie nakrzyczeć, pokrzyczeć, rozumiemy się. A wiesz, taki Frank Vogel przyjdzie, spojrzy i będzie się zastanawiał, co może powiedzieć, czy wiesz, będzie chodził na skorupkach do jajek wokół LeBrona, bo nie będzie wiedział, co może mu przekazać. Ja myślę, że tak, oczywiście będziesz krzyczeć, ale w tej kategorii takiej, wiesz, bycia z LeBronem na wyższym
LeBron
poziomie...
LeBron jest rakiem.
Dobrze, przehandlować go i jest rakiem. Dobrze. W każdym razie Jason Kidd nie,
no nie
jest...
Ale choć nie, Maciek, mówię w takim sensie, że wiesz, jego wielkość jest tak ogromna, że nikt nie jest w stanie zapanować nad tym, nad jego... Jakby wszyscy, wiesz, rozmowę z LeBronem zaczynasz na kolanach, a niektórzy nawet leżą. No kto podejdzie dzisiaj do tej wiekuistej...
No to powiem ci kto.
...aureoli i powie mu, LeBron, jesteś dla mnie jednym z 15 graczy składu.
Nie jest jednym z 15 graczy składu, to nie powinieneś tak podchodzić do niego i mówić, że jesteś jednym z 15 graczy składu. Dopiero co Stephen Jackson powiedział, że Kawhi Leonard nie chciał być jednym z 15 graczy składu. Nie chciał się tak czuć w San Antonio, on chciał mieć coś swojego. Więc tym bardziej LeBron nie jest jednym z 15 ludzi. To jest twój najlepszy gracz. I możesz mu, przepraszam, buty lizać. Jeśli
no
jesteś...
właśnie o tym mówię. No. Dlatego jest rakiem. No.
Nie jest rakiem. Dlaczego ma być rakiem?
No bo na koniec dnia tak zerkasz, czy LeBron się zgadza z tym, co mówisz.
Ale to nie jest Dynamo Kijów w 77 roku, sekcja siatkówki kadetek,
ale
do cholery,
tam,
żeby
tam
się...
Tam był Valery Łobanowski.
Mówię o siatkarkach. Nie wiem, czy Łobanowski mieszał się w siatkówkę i to kadetek w sekcji Dynama Kijów. To nie jest to, że wiesz, o wielki trener, mój Bóg. Tutaj jest NBA, tu najlepszym graczem, tu największą wartością jest z reguły gracz. I taki jak LeBron James. Dobrze, wiem. Robimy radio trochę. W każdym razie, ja powiem ci, że tak. Tyron Lu jako ten ktoś, kto może panować nad LeBronem, kontrolować go. I Jason, nie mogę powiedzieć Jason Kidd drugi raz w tym podcaście. Chciałem powiedzieć. I Jason Kidd też jest kimś takim. Oni się znają 2008 roku z Igrzysk Olimpijskich. Tam jest wzajemny respekt. I teraz oczywiście można kwestionować wiele z kariery Jasona Kidda. I on czy jest dobrym trenerem, czy będzie rozumiał, czy nie. Ale wiesz, jest też takie pytanie, że jeśli trenujesz LeBrona, to ile masz tak naprawdę ty sam rozumieć? Masz tu gościa, który jest praktycznie trenerem na boisku.
No właśnie, to może bez trenera zagramy. Będzie tak samo dobrze.
Czy potrzebujesz taktyka jakiegoś wielkiego wokół? Zobacz, Tyron Lue zdobył z nim tytuł. Co Tyron Lue robił dobrze? Co Tyron Lue robił dobrze? Jeśli mnie spytasz się mnie, co Tyron Lue robił dobrze w Lakers, moim zdaniem jego największym skillem było to, że potrafił dobrze dysponować zmianami. Czy to jest skill? Jest, na pewno. Potrafił, widział, no jakie line-upy to wystawiać. To, ale wiesz, to wiedział.
Ale dzisiaj to właściwie komputer wypluje ci najlepsze line-upy. Dzisiaj to jest czysta analityka.
No tak, ale miał też dobry instynkt do tego, że wiedział, kogo wprowadzić kiedy. To robił dobrze, ale z drugiej strony wiele z tych rzeczy maskowało to, że LeBron dominował posiadania z ludźmi, którzy byli, wiesz, śmieszni i nie grają w NBA. Albo kochani, jak Matthew Dellavedova, ale też śmieszni. I wiesz, i mimo tego, że grał z takimi ludźmi i ciągnął ich, oni jakieś wielkie pluso-minusy mieli wtedy w plusach. Tristan Thompson, wiesz, był świetny.
Gdzie jest? Gdzie oni są? Gdzie oni są?
Thompson miał niezły sezon w Cleveland. W każdym razie, okej, dobrze, zobaczmy, co dalej się wydarzy. Jeśli to się skończy jakimś, no nie wiem, ja z tej grupy Vogel, Woodson, Kidd, Hollins chciałbym najbardziej, znaczy nie, że ja bym chciał, tylko myślę, że Lakers najlepiej by wypadli, jakby wzięli Jasona Kidda. Mimo tego wszystkiego, że on tam, wiesz, nie potrafił Milwaukee, ale mówię ci, nie musisz być tutaj wielkim trenerem obok LeBrona Jamesa.
No nie, czyli jesteś na kolanach, czyli patrzysz na LeBrona.
Jesteś na kolanach, tak, przed LeBronem Jamesem. Tak
dobrze, kto jest, dobrze, powiedziałeś, że są ludzie, którzy by nie byli na kolanach.
Ja wiem, że to się ludziom nie podoba na kolanach i ludzie chcieliby, żeby Pat Riley teraz się przeniósł
tutaj. Tak, 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 dawać go.
Na końcu Pat Riley też był na kolanach.
Przed kim?
Przed LeBronem, no. Na samym końcu. Jak odchodził? No.
Był na kolanach? Nie był na kolanach.
No znalazł się na kolanach, no. Odszedł, olał go. No tyle, bo teraz jest free agency. Ja sobie mogę odejść.
Ale właśnie patrali w sprawie Wade'a, pamiętasz?
Nie, mówię o LeBronie. Wade to nie jest człowiek, któremu buty trzeba czyścić. Mówię o jednej postaci przez ostatnich 20 lat, od 20 lat nie było postaci, której buty trzeba. I właśnie i teraz to w playoffach tym bardziej czuję, gdy oglądam te playoffy i brakuje mi takiego gracza jak LeBron.
Kto był ważniejszym graczem Miami? Wade czy jakby dla Miami? Kto jest większą ikoną? Wade czy James?
Sorry, LeBron zdobył im 2 tytuły. Wade 1.
3.
Nie, Wade zdobył im 1 tytuł. I to można mówić, że Shaq czy ten.
Ale ikoną jest Wade. No
ale co to znaczy dla twojego argumentu?
Nie, to pokazuje,
aha,
że
tak mówisz.
Że Pat Riley potrafi się rozprawić z legendą w bardzo prosty sposób. Nie da
się jest już stary, niech on się lepiej zajmie dokładnie analizą tego, co się dzieje w NBA, a nie dawać kontraktu jakimś dziwnym ludziom i przepłacać i być nigdzie. Bo to Pat Riley zrobił od czasu, gdy LeBron odszedł. Więc może, tak, więc może na końcu LeBron maskował przy okazji Pata Riley'a końcówkę kariery. Bum!
No dobrze, dzisiaj
dajcie mi moje 10 milionów dolarów za ostatnie. Ja chcę.
Dzisiaj wolałbym być Brooklynem niż Miami.
Dobrze, mój drogi. Ciekawe, jak to się rozwiąże. To nie jest dobrze dla Lakers, że Tyron Lue nie będzie ich trenerem. Bo to by przynajmniej było takie komfortowe, spokojne miejsce. Mniej więcej można było się spodziewać czegoś. Że relacje, przynajmniej o relacje LeBrona z trenerem nie trzeba by było się martwić w sytuacji, w której LeBron nie był zadowolony z tego, że Magic Johnson zakończył swoją karierę w Lakers. Więc teraz, jeśli do tego dochodzi to, że Magic olał LeBrona, Tyron Lue nie został trenerem Lakers, wy, organizacja, nie potraficie tutaj normalnie, naprawdę działać na takich prostych rzeczach, na przykład tak prostych, że gość jest przez półtora roku prezydentem i rezygnuje. I teraz mamy trenera, już go prawie mamy, już prawie jest nasz, już jest mowa o finalizowaniu umowy, już przecież, mój drogi, my od tygodnia myśleliśmy, że Tyron Lue jest już trenerem Lakers, już moglibyśmy prawie o tym opowiadać.
Tak?
To już, no,
tak?
Nie? Znaczy mówię nie ogólnie, bo były...
Nie myślałem, ja w ogóle o tym nie myślałem.
Aha, no dobrze. W każdym razie ty nie myślałeś, ale myślę, że większość ludzi zainteresowanych myślała, że Tyron Lue jest już trenerem Lakers, widząc, że finalizuje kontrakt z Los Angeles Lakers, doniesienia sprzed dwóch dni Shamsa Czarejni. I to, że Monty Williams został trenerem Phoenix Suns i na końcu został z tych ludzi, z którymi oni rozmawiali, Juwan Howard, z którymi się raz jednak tylko spotkali. Raz się z nim...
Juwana Howarda bym chciał.
Ale raz się z nim tylko spotkali. Z Tyronem Lue dwa razy i z Monty Williamsem dwa razy i wydawało się, że to Tyron Lue zostanie tym trenerem. Ale wiesz co, ja na końcu jeszcze chciałem o Tyronie Lue powiedzieć, co usłyszałem o tym. Ja nie wiem, czy nawet Tyron Lue byłby dobrym trenerem dla Lakers. Nawet tego nie wiem, wiesz? Ja się dowiedziałem o Tyronie Lue, że Tyron Lue ma 40 lat, Tyron Lue nie ma dzieci i on nie ma kobiety. I tylko koszykówka, tylko koszykówka. A potem są historie o tym, że go stres łapie. Balansu, no człowieku.
Chłopie, znajdź sobie jakieś hobby.
Znajdź sobie jakieś hobby, dokładnie. Zajmij się czymś. Nie można siedzieć tylko...
Nie można.
Bo potem skończysz jak tips. No. Albo gorzej, na przykład w grobie. No nic, dobrze, mój drogi. Słyszymy się w poniedziałek, czy nie?
Ale z tytułem, tak. W grobie z tytułem.
W grobie z tytułem. Ale zdobył tytuł. Nie, będzie tak, będzie nawet, na nagrobku napisane. Ale pierwszy dwa.
To nawet taki signalny tytuł do Palmy. W grobie z tytułem albo tytuł z grobem.
Dobrze, mój drogi, na koniec, skoro wychodzimy na Carino. Top 3 filmów związanych z końmi. Z koniami. To może być 3. Porno. Przepraszam za ten żart. Trzy filmów. Film z Robertem Redfordem, tak?
Na pewno. Tak,
tam, że zaklinacz koni.
Nie widziałem tego, ale stary dziad już był, który miał takie plamy wątrobowe na rękach. Ciężko się to oglądało.
Będziesz, czy będziesz krzyczał, jak powiem? Tam były konie, dużo koni. I to brzmi jak żart, ale mi się z końmi kojarzy film Tajemnica Brokeback Mountain.
Piękny film. Bardzo top 10. Top 10 na mojej liście, mimo że...
Mnie też wysoko. Chociaż się ludzie śmieją z tego, bo to film o gejach.
Nie boję się tego, bo film jest po prostu piękny.
Piękny. Film jest piękny. Dziś może... Ja go próbowałem oglądać rok temu i nie był już tak dobry, ale wtedy, gdy go oglądałem, był bardzo dobry. Dalej, filmy z końmi.
Niepokonany Seabiscuit ze Spider-Manem w roli głównej, z tym chłopakiem, który grał Spider-Mana.
Ewan McGregor... Nie wiem, jak? Niepokonany Seed...
Sweet Biscuit.
Dobra. Wiesz, tu jest jeszcze cała olbrzymia kategoria klasycznych westernów, które można
wpleść. Jakaś była historia o koniu? Człowiek-koń.
Tak. Koń, który mówi. Ha! Mój drogi, dalej, czy mieliśmy jakieś polskie filmy o wyścigach konnych na Służewcu? Wiesz, jakieś Cinkciarze, Buczkowski, jakieś coś takiego. Czy były jakieś filmy o wyścigach konnych, coś takiego? Czy...
Myślę, że na pewno.
No, a nie, że ktoś się pojawia na koniu nagle w filmie i trzyma za rękę innego mężczyznę i znajduje się w topie. Mój drogi, dobrze, Dr. Quinn, ale to seriale, tam były konie. Dużo koni. Serial Godless, który oglądam, też z konie, ale to westerny są, to ten. Jeśli macie jakieś propozycje i słyszycie, że nie wymieniamy tutaj klasyki końskiej, to prosimy zostawić w komentarzach. Bardzo nam się to wszystko przyda do kolejnego odcinka. Mój drogi, dobrze, słyszymy się w poniedziałek. Przed nami mecze numer 7, na pewno 2, a nie chciałbyś, żeby były 3.
Dwa, ale tylko 2 miesiące.
To będą 2.
Spokojnie.
To pan. Miłego.
Dobra. Cześć.